Pan doktor Dariusz Kucharski, historyk, jest naszym gościem. Witam. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam państwa.
Gdyby bliżej mikrofonu.
Szczęść Boże, witam
właśnie
państwa.
Dziękuję uprzejmie. Rozmawiamy dzisiaj na tematy trudne rozmowy o Polsce w wieku XX. I do współtworzenia tych rozmów oczywiście państwa serdecznie zapraszamy. Jak mówić o historii, jak rozmawiać o historii z osobami, które historię z jakichś powodów próbują widzieć inaczej, przedstawiają jakieś inne wersje historii. Fakty są zawsze bezsporne, ale interpretacje faktów, one już bywają bardzo rozbieżne. O tym między innymi rozmawialiśmy w pierwszej części naszych rozmów. Wyznaczaliśmy także pewne cezury w wieku XX, przez które Polska przechodziła i my jako naród przechodziliśmy. Pan doktor także wspomniał o najbardziej owocogennym, w tym pozytywnym słowa znaczeniu, momencie historii odzyskania niepodległości i trudnym momencie, który również skutkował, to pakt Ribbentrop-Mołotow. Prosiliśmy państwa o zastanowienie się nad takimi dwoma wydarzeniami, najbardziej owocogennymi, takimi, które były dorodne w naszej w historii XX wieku, ale także jakiś moment taki trudny, który później pokutował, a może pokutuje także do dzisiaj. Jeżeli państwo zastanowili się, to będziemy za jakiś czas wdzięczni także za telefony, a o wprowadzenie poproszę pana doktora.
Rzeczywiście XX wiek obfituje w niesamowitą ilość faktów, jak się spojrzy. Wydarzenia, które praktycznie przebudowały całą scenę polityczną, polityki międzynarodowej, spoglądając na mapę początków XX wieku, a na mapę końca XX wieku, czy też w tym kontekście dwudziestowiecznym również na 2017 rok, ilość państw, która jest zaznaczona, jest niewspółmiernie wielka do tego, co miało miejsce na początku XX wieku. To pokazuje, jak dynamiczna jest scena polityki, relacji międzynarodowych w całym tego słowa znaczeniu szerokim w Europie, ale nie tylko w Europie. Przecież Afryka to jest cała masa państw, która w efekcie ich powstania też powstały, oprócz zadowolenia z powstania własnych państw, powstanie też pewnych relacji politycznych w tamtej części, czyli na afrykańskim kontynencie i jednocześnie też pewnych konfliktów, które niestety też skutkowały wielkimi tragediami. Między walkami, między innymi, między poszczególnymi plemionami bardzo często. Rzeczywiście, historia Polski to historia dużej ilości faktów i trzeba się zastanowić teraz nad tym, jak te fakty połączyć, jak je przede wszystkim umieć zinterpretować. Ja zaproponowałem, aby patrzeć na polską historię przez pryzmat systemu wartości, który funkcjonuje w narodzie polskim, może inaczej, wartości, które są podstawą dla rozwoju polskiego narodu i polskiej państwowości, bo państwo polskie, naród polski to są dwa takie systemy, które myślowe i wartościujące nas jako ludzi, które dają możliwość ukazania nas jako całości, jako tego całego narodu polskiego i jego państwowości. To bez wątpienia jest zamknięcie, najprościej by można powiedzieć, w dewizie Bóg, honor, ojczyzna. Bezdyskusyjnie, jak i również piękna dewiza jagiellońska, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. To są takie określenia, które i pojęcia z naszej historii, które, jak wiemy, do dzisiaj funkcjonują w naszej umysłowości, ale i też funkcjonują i są zapisywane na polskich sztandarach wojskowych, bo dewiza Bóg, honor, ojczyzna jest dewizą służb mundurowych, na przykład Wojska Polskiego. Zagmatwana historia, jak o niej rozmawiać, w jaki sposób podejmować trudne tematy. Ja powiedziałem, że niestety polska historia przez nasze trudności dziejowe niestety powoduje, iż sposób interpretacji został nam w jakimś stopniu narzucony przez tak zwane nauki humanistyczne pod kontrolą komunistów. Tutaj trzeba doskonale zdawać sobie sprawę, że tutaj chodzi o środowiska rosyjskie, sowieckie, które nakazywały wielokroć interpretować naszą przeszłość, jak i również współczesność, bieżące wydarzenia również przez pryzmat relacji i dobrze widzianego odbioru ze strony Moskwy. I to jest tutaj niezwykle ważne. Mówię ze strony Moskwy, ponieważ lata 44-45 aż do 89 roku, czyli istnienie tego, no, państwa zwanego Polską Rzeczpospolitą Ludową, wcześniej Polską Ludową, to był to twór, który w rzeczywistości nigdy nie był suwerenny i niepodległy. Namiastki jego rzeczywiście były, na mapach istniał, potencjalnie można by tak było go uznawać, natomiast osoby, które w sposób racjonalny czytają historię i współczesność, wiedzą, że to państwo istniejące pod tą nazwą Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, nie było nigdy państwem niepodległym. Ono też nie istniało w ramach jakby jednej całości. Ono się też dzieliło na różne swoje takie czasookresy, gdzie to natężenie zwalczania polskości, Polaków, tych dążeń niepodległościowych w pewnym momencie na samym początku było zdecydowanie najsilniejsze. I też w tym czasie, w tych latach 44-45 aż do 56 szczególnie, ale później również do 63 roku, stawiałbym taką tezę właśnie, że czas funkcjonowania i działania i walki żołnierzy wyklętych, aż do ostatniego z nich, jest takim wyznacznikiem pierwszych dużych zmagań. W tym czasie również były działania i wzmagania polskich środowisk pracowniczych, robotników poznańskich w czerwcu 56 roku. Oczywiście to nie byli żołnierze wyklęci, natomiast śmiem powiedzieć, że właśnie to jest ten polski kod działań niepodległościowych, polski kod umysłowości zmierzającej do wolności duchowej, do zachowania tej drogi niepodległościowej. I to wszystko się doskonale wpisuje. Zawsze dosyć z dużym dystansem podchodzę do pojmowania tych wszystkich działań, nie tylko przez pryzmat hasła pracy i chleba, bo niestety to nie jest do końca wyjaśniające ówczesnych, trudnych, zawiłych pojęć. Łatwiej było najprawdopodobniej napisać pracy i chleba, aniżeli niepodległości, która byłoby traktowana w sposób jednoznaczny przez przyglądających się wszystkiemu Sowietom, jak i również częstokroć działających w strukturach administracyjnych polskich Sowietów. Bo przecież istnieje pojęcie jak pełniące obowiązki Polaków, osoby, które tutaj przyjeżdżały po wejściu Sowietów, druga okupacja po 1944 roku, którzy nawet mieli zmieniane nazwiska na polsko brzmiące i pełnili obowiązki administracyjne w strukturach tak zwanej administracji państwowej, jak i również w strukturach gospodarczych, i oni mieli decydować w głównej mierze i nadzorować, jakby trzymać pieczę dla Moskwy. I to jest tutaj taki wyznacznik. Znaczy, przedstawiłem najważniejsze wydarzenie XX wieku pozytywne dla Polaków. Określiłem je na 1918 rok i dążenia niepodległościowe i uzyskanie przez Polaków niepodległości. Twierdzę, że tamte działania w tak trudnych, niespotykanie trudnej sytuacji, gdzie Polacy praktycznie z niczego wykuwali tą niepodległość, bo przecież i również opinia międzynarodowa publiczna jeszcze parę lat wcześniej kompletnie nie była zainteresowana rozmową o polskim bycie niepodległościowym. Już nie mówiąc o tym, iż nie mówiło się specjalnie, żeby w sposób rzeczywisty wykorzystać Polaków jako siłę militarną po to, aby Polacy sobie sami tą wolność jeszcze wzmocnili i wykuwali. Polacy to w rzeczywisty sposób wykonali sami. Dwóch, trzech, czterech, pięciu polityków można śmiało wymieniać z różnych opcji niepodległościowych, poczynając od na równej linii, żeby nie antagonizować Dmowskiego, Piłsudskiego, ale i również Paderewskiego, Halera, Korfantego, księdza Adamskiego z Wielkopolski. To były postaci, które wielkiego formatu, które tworzyły ówczesną rzeczywistość polityczną w sferze i zarówno polityki, jak i również działań militarnych, tak jak tutaj Piłsudski. I ich działania, jak i również całego społeczeństwa, które zapaliło się na to wszystko, bo przecież początki, jak wiemy, przykład legionistów, były wręcz trudne, jeśli by nie powiedzieć smutne, że Polacy po prostu bali się przystępować i wspierać w sposób otwarty na terenach zaboru rosyjskiego oddziały legionistów i stępować do nich. To nie było aż takie popularne. Ale to było też spowodowane polityką i rozkazami carskimi, którzy właśnie dowódcy carscy zakazywali ludności polskiej z terenów zaborczych rosyjskich, aby wstępowali, mówiąc, że będzie za to groziła kara śmierci za formę kolaboracji z wrogiem, bo to były struktury tworzone w ramach tak zwanego zaboru austriackiego i też niemieckiego, mimo że na terenie zaboru austriackiego. Dlatego powiedziałem, że to jest było chyba dla mnie najważniejsze wydarzenie, ponieważ ono niepodległość II Rzeczpospolita kształtowała swój potężny siłę swojego bytu na potędze i sile tamtych działań politycznych i militarnych. I to, że Polacy sami potrafili wywalczyć po ponadwiekowej niewoli, podnieśli się, stanęli na baczność w szeregu innych niepodległych narodów, to dało Polakom siłę do tego, iż mogli śmiało mówić, że przy różnych niesprzyjających okolicznościach potrafiliśmy stworzyć swoje państwo i je zaczęli organizować. A z organizacją państwa już było różnie. Były to ciężkie, skomplikowane relacje międzynarodowe, jak i również poprzez działanie służb tajnych, jak i tych oficjalnych korpusów dyplomatycznych, ale starano się budować silne państwo. A przede wszystkim budowano poprzez edukację i wychowanie Polaków, zarówno tych dorosłych, ukształtowanych, jak i również tych młodych, wchodzących dopiero do życia publicznego, rodzących się w II Rzeczpospolitej. Owoc tego był niesamowity. Druga wojna światowa, myślę, że się nie znajdzie w dziejach II wojny światowej, jeśli w ogóle się w dziejach wojennych jakichkolwiek znajdzie, taki potencjał i taką chęć walki o niepodległość własnego państwa i odzyskanie własnego państwa, jak w przypadku szeroko rozumianego społeczeństwa polskiego, które to było owocem właśnie kształtowania i edukowania w czasie II Rzeczpospolitej. I dziejów i tego, co się stało w latach 18-21, uzyskania niepodległości. Dlatego w moim odczuciu tamte wydarzenia historyczne w latach II wojny światowej miały wielki wpływ na świadomość ówczesnych Polaków, zarówno tych młodych, wchodzących dopiero w to życie publiczne, czyli nastolatków, nawet z szarych szeregów, czy też tych dorosłych, ukształtowanych ludzi, którzy niektórzy zresztą w latach 20., na początku lat 20. walczyli w polskich formacjach i sami wykuwali tą niepodległość. Nie można ich było nigdy posądzać o tchórzostwo. Oni pokazali, że są odważni i że dla Polski pracują i działają. I mówiąc dalej, w ten sposób, podchodząc do polskich dziejów, trzeba wyraźnie powiedzieć, oni również można powiedzieć zdecydowanie nie odpuścili po wejściu Sowietów, gdzie Polacy zdawali sobie sprawę, przywódcy polscy zdawali sobie sprawę, że przeciwstawienie się Sowietom będzie zdecydowanie kilkukrotnie gorsze, aniżeli przeciwstawienie się niemieckiej machinie niszczącej naród polski. W całym tego słowa znaczeniu, jakie było, to było niszczenie gospodarki, kultury, żywiołu polskiego, polskiego potencjału ludnościowego przez Niemców, zdawali sobie Polacy doskonale sprawę, że z Sowietami będzie jeszcze gorzej. A mimo to podjęli ten trud z wielkim heroizmem, gdzie niektórzy przypłacili to kilkunastoletnią walką, jeszcze dłuższą, zakończoną bardzo często śmiercią lub kolejnymi wieloletnimi więzieniami, bo przecież w latach 70. ci żołnierze wyklęci, ludzie czynnie działający w strukturach podziemnych przebywali jeszcze w więzieniach. Ostatni bodajże 71-73 rok. W systemie, można powiedzieć, ciągłego działania, od złapania z działań w czasie walk, aż po procesy przesłuchania i przebywanie w więzieniach sowieckich czy komunistycznych, czyli 73 rok. Jedni z ostatnich w tym systemie ciągłym byli prześladowani. Były też przypadki, że jeszcze dłużej niektórzy się ukrywali. Także to są przykłady heroizmu, który nie bierze się znikąd. Proszę Państwa, to się wzięło z kształtowania i kultywowania polskich tradycji, polskich wartości właśnie, które wyrosły z tej głębi. Przecież wielu polskich bohaterów i tych znanych, jak i również których nie mamy na kartach historii, nie odczytamy o nich, a wielu regionalistów odszukuje ich dzisiaj i mówi, że są to niesamowite postaci, niesamowici bohaterowie polscy. Okazuje się, że wielu z nich, oprócz wielokrotnie często heroicznej postawy, przywiązania do wartości, jak chociażby takich jak wiara w Boga, oddanie religii, też byli ludźmi bardzo często ułomnymi w bieżącym życiu, ale jednak wiedzieli, co jest tą podstawową wartością, czemu powinno się być wiernym. Mówię pod tym kątem tutaj, aby przedstawić Państwu, że to nie byli też, mówiąc językiem ekumenicznym, nie byli to wszystko ludzie święci, to byli ludzie ze swoimi słabościami, ułomnościami, którzy wiedzieli, iż potrafią i starali się walczyć dla Polski, trzymając się tych kanonów, tych wartości, które im wpajano w szkołach, w domach. I to było niezwykle ważne. Potem ludzie Solidarności dalej przenosili ten system wartości. Bo, proszę Państwa, należy pamiętać, że to nie jest tylko walka. System wartości, który kształtował nas Polaków przez wieki, przenoszony w ramach tych poszczególnych wydarzeń w XX wieku, jak tutaj przyczynkowo przypominam, to również są działania w postaci pracy pozytywistycznej, czyli nauka, kształtowanie następnych pokoleń, edukacja, ale i to jest również praca w zakładach produkcyjnych, nawet w tak trudnych czasach, jak w czasach PRL-u, gdzie w zakładach produkcyjnych na ludzi wykształconych, jeszcze w epoce, nieraz w okresie międzywojennym, jak i również tych wykształconych w czasach PRL-u, mających kręgosłup moralny, również źle patrzono, źle ich bardzo często odbierano. Oni potrafili pracować godnie, a jednocześnie swoją postawą potrafili być wzorem dla nowo wchodzących w życie zawodowe współpracowników z poszczególnych zakładów. I oni właśnie, ci ludzie, tworzyli ten kręgosłup, jak i również tworzyli później te wielkie organizacje i największa, najbardziej znana z nich, Niezależny Związek Zawodowy Solidarności, który dał początek tym wielkim zmianom w tym cyklu pokoleniowym do obalenia, usunięcia komunizmu, czyli tak jak powiedziałem, będę to zawsze podkreślał, okupacji sowieckiej w różnej formule, czy to była twarda, mocna, czy już delikatna, ze względu na to, że system sowiecki był coraz słabszy, państwo sowieckie było coraz bardziej niewydolne. Z tym to się wiązało i tak to należy odczytywać. Największa tragedia dla narodu polskiego to bez wątpienia umowa Ribbentrop-Mołotow, czyli układ między Niemcami a Związkiem Sowieckim dotyczący podziału Polski, ale i też podziału Europy, wpływów w Europie, tak? Państw europejskich, które wówczas istniały na mapie Europy w okresie międzywojennym i podzielenie ich sobie jako kawałki tortu dla siebie, jeden między drugiego. I jednocześnie te tak zwane tajne klauzule mówiące o tym, iż będzie Polska cały czas, Polacy będą już jak bez państwowości całkowicie zwalczani, śladu po Polsce jako państwie nie będzie i w konsekwencji likwidacja polskiej kultury, polskich tradycji, wartości, polskich elit osobowych, jak i również wszystkiego, można powiedzieć krótko i zwięźle, wszystkiego, co wiązało się z tradycją, kulturą i polskością, miało być likwidowane. Efekt, akcje niemieckie likwidacyjne, szeroko rozumiane, od elit poprzez likwidację fizyczną łapanki na ulicach, nawet w trudnych czasach już dla Niemców wycofywania się panicznego na froncie wschodnim, jeszcze opresyjne traktowanie do końca narodu polskiego. Z drugiej strony współpraca z nimi Sowietów. Najpierw przyjaciół, sojuszników przez okres międzywojenny, po rozpoczęciu działań wojennych wspólnie w 1939 roku we wrześniu, jedni 1, drudzy 17 września, rozpoczęcie również przez Sowietów wyłapywania ważnego polskiego elementu patriotycznego, niepodległościowego. Tak jak powiedziałem, Sowieci nie rozróżniali elity jako ludzi związanych ze środowiskami ziemiańskimi, przemysłowców i inteligentów, ale traktowali tak samo jak Niemcy. Wszystkich, którzy mieli pozytywny odbiór i pozytywny stosunek do polskich tradycji i polskich działań niepodległościowych i polskiej państwowości, czyli każdego, który był potencjalnym zagrożeniem w ich działaniach. Sowietów z jednej, Niemców z drugiej. I likwidowano ich wszystkich, jak i również starano się likwidować ich najbliższych, ich rodziny. Oprócz tego Kresy były tego doskonałym przykładem i widzimy, jak dzisiaj możemy przejechać na Kresy, jak wyglądało spustoszenie, niszczenie kultury polskiej na terenach kresowych. Najpierw na pierwszej części, w okresie międzywojennym, na terenach dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, tych dalekich kresach, ziemiach zabranych i później po II wojnie światowej, po 1944, po 1945 roku, gdzie dokonywano odpolonizowania całkowicie, próby odpolonizowania całkowicie tych ziem kresowych z czasów II Rzeczpospolitej. Bardzo rzadko się o tym mówi, ale te tereny, szanowni państwo, to jakby się zapytać ucznia w szkole, nauczyciela, każdego obywatela, rzadko kiedy jest to podnoszone. Jest to dla mnie zawsze ciekawostka. Dlaczego nie podaje się w publikacjach, że II Rzeczpospolita straciła w 1944 roku, bo przecież ta granica była legalna. Dlatego musimy powiedzieć, II Rzeczpospolita po II wojnie światowej straciła, państwo polskie Rzeczpospolita po II wojnie światowej straciła 190 tysięcy kilometrów ziem wschodnich. Olbrzymi obszar. Przełóżmy to sobie na dzisiaj, na dzisiejsze 312 tysięcy. To jest ponad połowa obecnego terytorium Rzeczpospolitej. I te tereny również podlegały likwidacji polskości. Nawet nie wiem, czy jeszcze większym natężeniem niż ziemie zabrane, te pierwsze kresy. Tu również wszystko, zresztą widać tą ruinę cywilizacyjną, kulturową, co było polskie, było likwidowane i niestety to myślenie sowieckie, takie rosyjskie, antypolskie przede wszystkim, ma jeszcze nadal swoje silne zakorzenienie w działaniach współczesnych, większych lub mniejszym działaniu poszczególnych władz rejonów, poszczególnych okręgów na tych terenach, czy na Białorusi, czy na Ukrainie. Jest to smutne, bo powinno być to uregulowane, a niestety nie jest. To są wszystko wyniki działań paktu Ribbentrop-Mołotow, a przede wszystkim pod względem ludzkim Polacy stracili masę, żeby nie powiedzieć, chyba około 70% osób z wykształceniem wyższym zostało wymordowanych przez Niemców i Sowietów w czasie II wojny światowej, gdzie rocznie, jeśli mnie pamięć nie myli, absolwenci uczelni, czyli kończących studia wyższe, pełne, czyli z tytułami magistrów, lekarzy, czyli będących lekarzami, magistrami, to 6 tysięcy absolwentów rocznie w okresie chyba II Rzeczpospolitej, w latach 30. Proszę przełożyć to na utratę potencjału intelektualnego w wyniku II wojny światowej, celowego niszczenia intelektualnego narodu polskiego. 70% ponad zostało wymordowanych ludności z wyższym wykształceniem przez Niemców i Sowietów. Trudno podzielić, ile kto wymordował, bo to byłoby praktycznie chyba niemożliwe. Grubo ponad 70% niszczenie potencjału gospodarczego. Nie jest przecież tajemnicą, iż niszczono. Tak jak po pierwszej wojnie światowej była tutaj pustynia gospodarcza i Polacy to odbudowywali. Naprawdę udało się w dużym stopniu podnieść gospodarkę państwa polskiego, odbudować ją, wybudować ją wielokrotnie od nowa. No przecież tworzono całe gałęzie II Rzeczpospolitej na tak zwanych przysłowiowych pustyniach przemysłowych, nowoczesne zakłady. One bardzo często były poniszczone po II wojnie światowej lub częściowo zniszczone. Odbudowywano je, mimo że było, tak jak powiedziałem, PRL nie był to czas niepodległego bytu państwa polskiego, tak jak i okres zaborów. Ale to nie znaczy, że naród polski, że Polacy jednostkowo nie pracowali i nie wytwarzali polskiego dobra. Polskiego dobra, polskich dóbr kulturowych, pod którymi my się podpisujemy. Natomiast pod względem państwowo-twórczym niestety mieliśmy tutaj impas. PRL nie może być absolutnie uznawane za państwo polskie i z tego tytułu wielu ludzi dzisiaj, współczesnych Polaków, z taką tezą się nie chce zgodzić, ponieważ To jest kwestia pewnych naleciałości z lat PRL-u, wmawianie, nieraz wyszukiwanie, tak jak w pierwszej części programu telewizyjnego mówiliśmy o takim poszukiwaniu tego, co dobre by można było znaleźć we wcześniejszych latach i takie delikatne podchodzenie do tego komunistycznego, wesołego baraczka, jakim była Polska w ramach tego całego obozu komunistycznego. Jest to niestety duża taka zakłamana zbitka myślenia o ówczesnej Polsce, o ówczesnych ziemiach polskich, ponieważ rzeczywiście w tamtym czasie ludzie ginęli, byli prześladowani, tracili pracę, nie mogli pracy znaleźć, byli traktowani jako druga lub też nawet i trzecia kategoria obywateli, czyli inaczej mieszkańców PRL-u i to musimy sobie jasno powiedzieć. To z jednej strony próbuje się przypominać dzisiaj, szczególnie przy trudnej sytuacji związanej z pracą, że kiedyś to była praca. Bardzo często słyszę takie jakby wyjaśnianie, usprawiedliwianie tamtego momentu, ale była praca, ale były wyjazdy do tak zwanych zakładowych ośrodków czasowych. Dobrze, ale nie było tego najważniejszego. Próbuje się pewne rzeczy istotne dla bytu narodowego, państwowego, nie tylko Polaków, ale mówimy tutaj o naszych dziejach, naszej historii, stłamsić, zdusić, abyśmy na to nie zwracali uwagi. Proszę Państwa, przecież w 89 roku tak naprawdę wszystkim działaczom chodziło i chyba wszystkim Polakom myślącym normalnie, że Polska odzyskuje niepodległość w postaci pełnego bytu niezależnego na arenie międzynarodowej, czyli to wiązało się z pełnymi możliwościami jakich dokonywania przez naród w wyniku głosowań, wyborów i ich przedstawiciele mogli tworzyć i kreować nową rzeczywistość, taką, jaką sobie obywatele polscy wymarzyli. Okazuje się, że mogło być z tym troszeczkę gorzej, ponieważ jest niestety nad trzecią RP zapanował syndrom okrągłego stołu, czyli układów najpierw w Magdalence, później okrągłostołowych, czyli tych umów strony komunistycznej rządzących PRL-em, w drugiej strony środowiska opozycyjne, szeroko rozumiane środowiska opozycyjne, które starano się odpowiednio pacyfikować i tworzenie tak zwanego niepodległościowego bytu w ramach III Rzeczpospolitej, który, no, jak widzimy, po 20 prawie 7 latach ma duże niedomagania, gdzie, powiem więcej, większość Polaków jest z tego bytu niezadowolona. I cieszą się, że następują pewne zmiany, że wreszcie Polacy będą mogli powiedzieć śmiało, że mamy wreszcie wolne państwo polskie, w którym nikt obcy nie będzie w sposób tak jawny i w ogóle, miejmy nadzieję, nie będzie miał prawa ani możliwości mieszania i ingerowania w nasze wewnętrzne sprawy, co się wiąże z naszą gospodarką i polityką międzynarodową. Uważam, że to niestety ten pakt Ribbentrop-Mołotow bardzo mocno zaciążył na polskich relacjach wewnętrznych, jak i również międzynarodowych, bo mamy problem, aby sobie z tym poradzić do dzisiaj. I to tak bym na tą chwilę zamknął w takiej formie wprowadzenia. Bardzo chętnie usłyszę od Państwa właśnie, tak jak tutaj ojciec powiedział, najważniejsze, najlepsze zmiany w XX wieku dla Polski, jak i również te najtragiczniejsze wydarzenia w dziejach narodu polskiego w XX wieku.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Dariusz Kucharski, doktor historii, naszym gościem. Zapraszamy do rozmów. Numery 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Mówimy o momentach historii, a wkrótce także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej sympozjum o obliczach dumy Polaków. Posłuchajmy tej informacji, ale równocześnie zaproszenie dla Państwa.
Uwaga, zapraszamy na najbliższe sympozjum w styczniu, 25 stycznia 2017 roku, z sympozjum z okazji patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Sympozjum pod tytułem Oblicza dumy Polaków. Wykłady wygłoszą współorganizator, jak zawsze, ksiądz biskup Adam Lepa, najwybitniejszy w Kościele polskim specjalista od mediów, temat Duma z bycia Polakiem w ujęciu świętego Jana Pawła II. Następny wykład wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Temat poczucie dumy z kultury i dziedzictwa narodowego. Minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, poczucie dumy z militarnych dokonań Polaków. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jarosław Szarek, duma z poczucia polskości. I pan redaktor Witold Gadowski, poczucie dumy z wierności prawdzie. Informacje i zapisy w Toruniu, w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, przy tak zwanym porcie drzewnym. Telefon, informacje, zgłoszenia 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. A więc zapraszamy na to sympozjum Oblicza Dumy Polaków na 25 stycznia na godzinę 11 do Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym porcie drzewnym. Bóg zapłać.
Radio Maria, prosimy. O, niestety, ktoś tutaj się rozłączył. Może w takim razie za chwilę. 22:04, prawie 5. Posłuchajmy przez chwilę nokturna Chopina. I to sprzed 100 lat, ze stycznia 1917 roku, gra Ignacy Paderewski. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony i Maria
Dziewica. Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Trochę jestem zdenerwowana, bo pierwszy raz się połączyłam. Chciałam powiedzieć, przeżyłam ten okres od, jak to się mówi, dzieciństwa, bo urodziłam się w 35 roku. Także przeżyłam tą wojnę, przeżyłam ten okres powojenny, no i obecny. I co mnie najbardziej bulwersuje, to, że ci najbardziej się mądrzą, którzy nie przeżyli tego, którzy nie widzieli tego, nie widzieli, jak człowiek, jak ta łapanka była i rodziców, matkę widziałam, jak Niemcy kazali się położyć na na placu. No dzięki tam krzyku narobiłam. Później tam dzięki ludziom puścili ją do domu. Poza tym okres szkolny. Trafiałam, w moim domu też zawsze myśmy mieli oczywiście radio takie na słuchawki i wszystko żeśmy słyszeli z wolnej Europy, także byliśmy na bieżąco. Po drugie trafialiśmy zawsze na ludzi. Ja to mówię, dobry człowiek spotyka się z dobrymi. Jak historii się uczyliśmy, to okresu międzywojennego nie przerabialiśmy. Ale historyk powiedział, proszę państwa, wy macie w domu na pewno jakieś takie, bo to były te portrety Piłsudskiego z takiej, no nie wiem, to była nie porcelanka, tylko taka linka, nie wiem, takie okrągłe podobizny. I mówi, na pewno takie macie na strychu, a jeżeli nie, no to porozmawiajcie z rodzicami, co tam było, jak oni żyli, jak byli młodzi i tak dalej. Oczywiście przyszłam do domu, natychmiast zapytałam się, tata mówi, tak, nie powiem, bo zaraz gdzieś tam powiesz. No więc nauczyliśmy się od tego, że nie powiedziałam, dopóki się nie skończyło. W szkole dyrektor też, jak coś takiego było, to taki nauczyliśmy się, że mówił ogólnikowo. Nie było jakiegoś takiego i zawsze bronił. I przeżyłam taki okres, gdzie ojciec i matka uczyli w szkole, bo to byli profesorowie, nas uczyli. I dzieci na mamę mówili mama, a bo ona się Kryger nazywała, a ten pan Błyszyński. No i na pana Błyszyńskiego dzieci mówiły wujku. I później był taki jakiś okres, że oni bardzo często rano, więc myśmy zaczęli podejrzewać, że oni sobie tam po prostu za blisko żyją i tak dalej. I to było coś pięknego, kiedy już się tak to AK, załóżmy, kiedy już wyszło to, no, ja to nazywam wyzwolenie, kiedy AK się poddało, kiedy już nie wiem, który to był rok, w każdym bądź razie on się przedstawił jako Kryger, a chyba z 5 lat nas uczył jako Kryger, że oni są małżeństwem i dzieci zaczęły mówić tato. To było dla nas bardzo przeżycie. No, ja tak chaotycznie trochę mówię, bo nie przygotowałam się. Później był taki okres, gdzie hejnał krakowski. To nauczyciele byli na tyle uprzejmi, że jak była 12 godzina, to myśmy prosili, a były te takie radia w klasach, no to prosiliśmy, żeby pozwolili nam posłuchać tego hejnału. Dla nas to był, ja nie wiem, co to było, ale wielka radość. Ale jeszcze powiem, bardzo dużo znam ludzi, którzy nie wiadomo w jaki sposób, właśnie w okresie obecnym i przedobecnym, który byli i ich nie ma. To i teraz ci w tym Sejmie walczą. O co oni walczą? Oni nawet nie wiedzą, jak Polska zaczęła być Polską. Bo myśmy wiedzieli za okres, że Niemcy, że jesteśmy w niewoli, ale myśmy cały czas wiedzieli, jak Rosjanie u nas byli, a nie, znaczy nie wierzyliśmy, że jesteśmy wolni. I jeszcze taką ciekawą rzecz powiem, że myśmy byli mali, w ogóle w takim małym miasteczku mieszkałam i tam z Poznania ludzi przysłali. No i znaczy wysiedleni byli. I myśmy, ja ile miałam? 5 lat? 7 już miałam. To tam jeden pan, chłopak, tak pięknie śpiewał i myśmy Niemcom chodzili pod okna i śpiewali polskie piosenki. I Niemiec, więc dlatego mówię, że Matka Boska nad nami czuwała. Niemiec przyszedł do taty, bo znał i mówi tak, wasze dzieci chyba są pod okna śpiewają. Żeby wziął nas, po prostu zmusił, żebyśmy nie chodzili pod te okna, bo mówi, gdyby był tam jeden Niemiec, zawsze jakoś tak nie wiedzieliśmy, że tam jest taki zły Niemiec. I mówi, to nie będziesz miał w ogóle dzieci, bo wyjdzie pistoletem zastrzela. Także takie różne rzeczy przeżyłam. No, że teraz jak ja słucham, jak ci kodowcy, jak w tym Sejmie, oni nie wiedzą, co to znaczy Sejm jest. Nie wiedzą, co to znaczy być senatora znałam. To jak tata, jak on przychodził, czy coś takiego, to tata omalże na baczność przed nim nie stał. A teraz, żeby nie szanować człowieka i samemu się nie szanować, oni się nie szanują, ludzie ich nie będą szanować. Przepraszam, że tak chaotycznie mówiłam, ale pan profesor tak pięknie mówił i chciałam powiedzieć, że nieprawda, że się myśmy bali. Myśmy się tak bardzo nie bali. Nie myśleliśmy, że nas ktoś tam postrzeli, czy zabierze, czy coś takiego. Nie myśleliśmy w ogóle o tym. Tylko po prostu spontanicznie pewne rzeczy żeśmy robili.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, bo tak należałoby określić tę wypowiedź. Dziękuję uprzejmie i oddaję głos naszemu gościowi, pan dr Dariusz Kucharski.
Dziękuję bardzo pani za tą wypowiedź, bo praktycznie ona wszystko pokazuje w tym temacie, który dzisiaj chcieliśmy przedstawić. To rzeczywiście takie dogłębne świadectwo tragicznych tamtych lat, gdzie pani wspomina to małżeństwo Krygerów. Podejrzewam, że takich sytuacji było znacznie więcej w różnych miejscach, miejscowościach, gdzie rodziny musiały udawać, iż nie są rodzinami, czy też ojcowie mieszkali gdzieś niedaleko albo gdzieś się ukrywali, prowadzili walkę i tylko sporadycznie przychodzili do domu, czy też zwyczajnie pracowali pod zmienionymi nazwiskami w innych miejscowościach, tylko dlatego, aby uchronić swoich najbliższych, bo byli cały czas obserwowani. To jest właśnie jeden z tych elementów. Wydaje mi się, że należy powiedzieć, powinienem powiedzieć takie zdanie, że chyba nastał czas, że należy w sposób jasny i zdecydowany artykułować myśli i określać wydarzenia tak, jak one wyglądały. Czyli jeśli to było negatywne, to było negatywne, a nie próbować tłumaczyć sytuacją ciężkimi latami PRL-u, że dlatego zginęło iluś robotników, ponieważ nie chcieli się podporządkować, nie chcieli słuchać. I musimy jasno i zdecydowanie mówić o tamtych wydarzeniach, poczynając od systemu rządów, jakie wtedy były, kto za tym stał, kto to wprowadził, skąd oni się wzięli, bo trzeba wyraźnie, jasno i zdecydowanie powiedzieć, że z Sowietami przyszła grupa sprzedawczyków, która niszczyła naród polski. To byli komuniści. Czy oni byli rzeczywistymi komunistami, czy oni byli przyszywanymi i chodziło im tylko i wyłącznie o apanaże, to jest w tej chwili nieistotne. Konsekwencja była taka, iż utrzymała się władza sowiecka, byli, jak to Lenin często używał i to doskonale oddaje rzeczywistość, byli pożytecznymi idiotami, którzy służyli nie dla polskiej sprawy, dla polskich celów, tylko dla obcych, tutaj w tym wypadku rosyjskich, nazywanych obowiązkowo Sowietami. Trzeba tutaj chyba jeszcze dodać, że komuniści od samego początku swojego funkcjonowania lat 20, tak jak powiedziałem w telewizji w dwóch zdaniach, byli przeciwko państwu polskiemu, istnieniu Rzeczypospolitej. Oni generalnie bojkotowali funkcjonowanie Rzeczypospolitej, już nie mówiąc o tym, że starali się terytorialnie, określali swoje poglądy poszczególnych dzielnic, uważali, że nie powinny należeć do Polski, tak jak powiedziałem o Górnym Śląsku, że wręcz w swoich ulotkach, broszurach agitowali, podpuszczali szczególnie środowiska Niemców żyjących na tych terenach górnośląskich, co zresztą spotykało się z ich przyjaznym bardzo często odbiorem, mimo że było widać, że to jest podpisane przez środowiska komunistyczne, iż Górny Śląsk powinien należeć, być oddany Niemcom, że to jest niesprawiedliwość dziejowa dla Niemców. Takich przykładów było więcej. Trzeba jasno też powiedzieć o tym, jak komuniści działali. W ciągu praktycznie trzech lat od zakończenia działań wojennych w okresie międzywojennym ze strony sowieckiej przeszło kilkaset grupek, małych oddziałów przez granicę polsko-sowiecką się przecisnęło, przedarło i próbowali prowadzić destrukcję w postaci atakowania urzędów, urzędników polskich, banków, instytucji państwowych, samorządowych i siać tym samym destrukcję i postrach. Ponad 800 takich wydarzeń liczy się, że miało miejsce. To wskazuje na skalę walki niby już w okresie pokoju i destrukcji, jaką Sowieci na przykład siali na terenach szczególnie kresowych. Oprócz tego jednostki komunistyczne, personalnie można ich określać, poczynając z Bierutem włącznie, byli i agentami sowieckimi w strukturach tajnych, wojskowych czy cywilnych agentur sowieckich, opłacanymi na pensjach, którzy przybywali tutaj bardzo często pozmienionymi nazwiskami i tworzyli tak zwane jaczejki, bądź też przyczółki organizacji komunistycznych. Tworzono, starano się tworzyć w ramach tak zwanych komunistycznych struktur w Rzeczypospolitej, w ramach przy KPP tworzono tak zwane powiatowe grupy, przeważnie tak zwane trójki, których zadaniem było sianie destrukcji w urzędach w danych terenach, ale i również obserwacja i zaciąganie się do pracy w zakładach produkcyjnych, przemysłowych o istotnym znaczeniu w regionie, jak i również dla państwa. To były zakłady zbrojeniowe, to mogły być miejsca pracy, gdzie pewien przepływ informacji był i można było pewne informacje pozyskać. Po co to robiono? Po to, aby w danym momencie potencjalnego ataku wojennego ze strony oczywiście Sowietów, ale też, jak wiemy, później w powiązaniu z Niemcami, aby można było tą agenturę, tą kolumnę piątą przysłowiową wykorzystać przeciwko państwu polskiemu i niszczyć produkcję, czy też siać destrukcję na tyłach państwa polskiego. Takie działania miały cały okres międzywojenny miejsce. Dlatego Polacy mieli bardzo duży problem ze środowiskami komunistycznymi i bardzo mocno im się przyglądali i śmiem powiedzieć, że to było bardzo ciężkie do zinwigilowania środowisko, ciągle się odradzające i jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że większa część z tych komunistów, która przeżyła II Rzeczpospolitą, bo przecież powychodzili z więzień we wrześniu 1939 roku, więzienia zostały otwarte, wyszli na wolność. Pojedyncze przypadki są znane, iż pojedynci komuniści chwycili za broń, ale stając u boku Armii Polskiej, Wojska Polskiego, broniąc przed Niemcami, na przykład czy pod Warszawą, były takie przypadki. Natomiast totalna, zdecydowana przewaga, dosłownie można powiedzieć 98% tych środowisk komunistycznych, to byli typowi internacjonałowie, których ojczyzną był kraj rad, był Związek Sowiecki i starali się jak najszybciej przebić na tereny komunistyczne, zdobyte przez Sowietów, podzielone na strefę okupacyjną sowiecką i tam od pierwszych dni dezawuowali II Rzeczpospolitą, wszystko co było, co istniało w II Rzeczpospolitej, jednocześnie wchodząc do całego aparatu opresyjnego, czy też aparatu w ogóle państwowego, samorządowego, czy tam samorządowego nie było, przepraszam, aparatu państwowego Związku Sowieckiego na tych terenach, jak i również w głębi Rosji. A potem częstokroć wchodzili w wielkiej masie jako agenci, jako przede wszystkim urzędnicy, działacze zasileni strukturami Sowietów, pewnym elementem sowieckim, który określiłem mianem popów, na tereny ziem polskich w 1945 roku, 1945 roku i tworzyli tutaj tą nową sytuację, czyli tak zwane władzę ludową, komunistyczną na ziemiach polskich w ramach tej Polski Ludowej i później PRL-u.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, ojcze Dariuszu.
Szczęść Boże.
Dobrego nowego roku, szczęśliwego. A teraz chcę powiedzieć tak.
A jak pani ma na, jak pani ma na imię?
Diecezja Sandomierska.
Dziękuję.
Rolnik, emerytowany. Według mojego rozeznania to granice, które ustalone zostały wcześniej przez, nie tylko przez Stalina, a w każdym razie zaklepane zostały też przez Zachód. I to jest ważna sprawa. Nie możemy sobie pozwolić, będąc jednym narodem, żeby uprawiać jakąś propagandę pod nazwiskiem, że Rosja Putina to jest najgorszy wróg. Bo Rosja Putina to już nie jest Rosja Sowiecka. A teraz, jeśli chodzi o to, co ja uważam za największe nieszczęście po 90 roku, to, że w elitach władzy w Polsce wciąż są okrągłostołowcy. I to jest niepokojące. A do pana mam... Jaki był powód, bo ja tego nie wiem, a to mnie bardzo interesuje, założenia Berezy Kartuskiej, bo ja wiem, mój tatuś też byliśmy sympatykami wielkiego Witosa, o którym najpięknie mówił święty ojciec Jan Paweł II. Natomiast w dzisiejszych czasach też ja tak słyszę, że o Witosie prawie nic. A jeżeli nie będziemy o Witosie i odmówki, którzy stanowili o tym, że naród był całością, lud był też, a nie tylko sami, elita, a reszta w śmietniku. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Założenie obozu, miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej, to jakieś 30 kilometrów na wschód od Brześcia Litewskiego dzisiejszego Brześcia nad Bugiem, dawnego Brześcia Litewskiego. Bezpośrednią przyczyną było zamordowanie na ulicach Warszawy, w centrum Warszawy, ministra Pierackiego, generała Pierackiego, polskiego urzędnika, polskiego wojskowego, który tak naprawdę... Zamordowanie zresztą przez środowiska ukraińskie, nacjonalistów ukraińskich, i najgorszą rzeczą było tutaj w tym to, iż minister Pieracki był człowiekiem, który miał opinię osoby, która stara się rozwiązać te nabrzmiałe złe relacje ukraińsko-polskie na terenach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Spotkało się to z niesamowicie negatywnym odbiorem wizerunkowym w Polsce całej, ponieważ w centrum Warszawy został zastrzelony minister. I to było taką, można powiedzieć, bezpośrednią przyczyną zorganizowania, powołania, tutaj bezdyskusyjnie z głównym takim pomysłodawcą utworzenia takiego miejsca był, wyznaczenia takiego miejsca gdzieś był Józef Piłsudski. Padło na tereny Berezy Kartuskiej, ponieważ to są tereny trudne do ucieczki, teren wówczas bagienny, odosobniony na uboczu, i to miejsce okazywało się jak najlepsze. Natomiast mam świadomość, że wiele dodatkowych jakby negatywnych opinii krąży o Berezie Kartuskiej. To też było wykorzystywane przez środowiska PRL-owskie na potrzeby chwili, czyli przyrównywanie przez kontekst Berezy Kartuskiej II Rzeczpospolitej do państwa stricte faszystowskiego, bo tu były bardzo często w tamtejszych ówczesnych opracowaniach naukowych, czy też artykułach, gazetach w PRL-u były bardzo często, jeżeli podnosiły ten temat, to był obóz koncentracyjny II Rzeczpospolitej. Absolutnie tego nie można w ten sposób porównywać. Natomiast też nie mam zamiaru bronić relacji, które tam panowały. Było tam rzeczywiście większe przyzwolenie do pewnych nieprawidłowości. I oprócz komunistów, nacjonalistów, właśnie byli tam też przytrzymywani opozycyjni politycy. Mówię, nie chcę tłumaczyć żadnej ze strony ówczesnej, silniejszej, czyli rządowej, związanej z obozem Piłsudskiego, ale na Rzeczpospolitą drugą trzeba patrzeć w troszeczkę szerszym wymiarze. Ponieważ sytuacja była tak trudna, że proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, bo to jest znamienne, że wojna polsko-bolszewicka kończy się w marcu 21 roku. I proszę sobie wyobrazić, że praktycznie parę tygodni później, można powiedzieć, że zaczynają się nieoficjalne, bardziej oficjalne, mniej oficjalne rozmowy niemiecko-rosyjskie, niemiecko-bolszewickie, które mają na celu uzgodnić ewentualną możliwość zaatakowania potencjalnie Rzeczpospolitej Polskiej, czyli rozpoczęcia kolejnych działań wojennych, które najpierw planowano, i w tych rozmowach też uczestniczył znany komunista sowiecki, chwalony w okresie PRL-u, miejmy nadzieję, że nie ma już nigdzie jego ulicy, ani pomnika, ani tablicy pamiątkowej, Karol Radek, właściwe nazwisko Sobelson, polski komunista pochodzenia żydowskiego, który też brał udział w takich negocjacjach w Berlinie w owym czasie. I to jest niezwykle znamienne. Na kwiecień następnego roku, czyli niecały rok po wojnie, dobry rok po wojnie, tak, bo w marcu się skończyła w 21, w 22 roku, w kwietniu mogłaby potencjalnie kolejna walka wybuchnąć. To pokazuje, w jak wielkim stopniu nie było zgody ze strony środowisk niemieckich, jak i również rosyjskich, na istniejący stan rzeczy. Na to, że powstanie państwa polskiego i tym samym chyba należy czytać wyraźnie powstanie kolejnych państw w Europie Środkowej. One nie powinny usnąć. Według tych dwóch państw, Niemców, Związku Sowieckiego, co widać po późniejszych działaniach w 1939 roku, te państwa nie powinny istnieć, bo niesamowicie ważne jest to i w tym kontekście musimy też patrzeć na dzieje i politykę w Europie w okresie międzywojennym, że gdyby nie istniała Polska w okresie międzywojennym, śmiem powiedzieć, że żadne państwo nowe by nie powstało w tym regionie. Może z wyłączeniem Czechosłowacji. Może. I poniżej Czechosłowacji ten teren tutaj bałkański. Natomiast powyżej, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i być może nawet Finlandia, miałyby problem ze swoją państwowością. Nawet bym taką daleko idącą tezę postawił, ale mówię, to już jest troszeczkę taka historia alternatywna. Co by było, gdyby... Ale mówię, to ja twierdzę, że dzięki istnieniu państwa polskiego tak twardej postawie, którą Polacy przypłacili wielkimi kosztami narodowymi, społecznymi, którymi się do dzisiaj borykamy, te narody istnieją i nie ma zrozumienia. Jak się popatrzy na to w polityce, nie należy liczyć na zrozumienie. Polityka się kieruje faktami i umiejętnością wyciągania konsekwencji za pewne działania. Ale patrząc z punktu moralnego, smutne jest, że narody litewski, łotewski, estoński nie potrafią zrozumieć, bo częstokroć należy tak to odbierać, z względu na ich postawy, szczególnie u Litwinów, że nie potrafią zrozumieć, że istnieją, swoją państwowość zawdzięczają również, albo przede wszystkim działaniom Polaków w okresie międzywojennym 18-21.
Dziękuję bardzo. Proszę Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Ja do rozmów.
Słuchamy.
To Radio Maryja.
Tak.
Z Wrocławia.
Panie Feliksie, jest pan na antenie.
Ja radiowy ściszę.
Poprosimy.
Tak, czy już mogę?
Tak, słuchamy.
Otóż ja tu słyszę, no ja już jestem leciwym człowiekiem, bo jak wojna wybuchła, miałem 18 lat. Jak, znaczy, ale dokładnie to wszystko znam z autopsji, pamiętam. I tu w tej chwili była dyskusja, że czy Piłsudski zrobił tamtą berezę kartuską. Polacy są w błędzie, ci, którzy myślą, że w Polsce można było utrzymać pełną demokrację, podczas gdy z dwóch stron mieliśmy dwa totalitarne państwa, które czyhały na naszą niepodległość. Piłsudski był człowiekiem, który nic nie miał. On całe życie oddał dla Polski, poświęcił, siedział nawet na Syberii, a potem nawet nie miał mieszkania, jemu wojsko kupiło w Soliówku i on się wycofał z polityki. Ale wrócił, bo zobaczył, że Polska jest zagrożona. Musiał ratować niepodległość naszą. I nawet doszło do tego, że komunistów wyrzucił z Sejmu. Dlatego nam taki dyktator i dzisiaj by się przydał, taki czysty, który nie jest plemienny niczym, tylko jedynie walką o niepodległość i zrobiłby porządek dzisiaj, bo podziały, które sieje wróg, są najbardziej skuteczne w ujarzmieniu naszego narodu. Jeżeli mieliśmy jakiekolwiek, prawda, nie jakiekolwiek, mieliśmy ogromne zwycięstwa, nawet w powstaniach, weźmy takie powstanie listopadowe, było bardzo krwawe, bardzo wykrwawiło naszego wroga głównego, prawda, Moskali. Ale potem, ale podziały, które zasiedli wśród Polaków, zniszczyli nas, bo w XVIII wieku szlachta, te liberum veto, te skargi, te jazdy do tych przywódców obcych, dlatego trafiliśmy do niewoli na tyle lat. I ludzie z tego nie potrafią wyciągać wniosku i dzisiaj patrzą, że to samo się dzieje i lekceważą sobie niektórzy ludzie. To nie można lekceważyć. To się kwalifikuje do takiego postępowania, jak robił Piłsudski. Tylko taki człowiek tam jest potrzebny, który by potrafił to wziąć rękę i zrobić porządek, żeby zabezpieczyć naszą niepodległość. Myśmy, ja jestem kombatantem z 27 dywizji. Myśmy przelewali krew za ojczyzę. Ja olbrzymi bagaż przeżyć wojennych mam, bo to trudno tu mówić o sobie cokolwiek, ale mam olbrzymi i patrząc na dzisiejsze czasy, to załamuję ręce. Myśmy wtedy nigdy nie, walcząc o Polskę, naszych marzeń, naszej ojczyzny wolnej, sprawiedliwej, Nigdy nie wiedzieliśmy, że krew nasz przelewamy za ludzi, którzy chcą konsumować to, cośmy wywalczyli i chcą konsumować w ten sposób, że z całą arogancją rządzić i nie liczyć się wcale z narodem. Absolutnie. Bo przecież mieliśmy przez 8 lat doskonałą próbkę tego. Przecież ten, jakże się on nazywa, Tusk, to był żongler polityczny, to był cwaniak, który cwaniacem, całkowitym lekceważeniem przecież nadużycia swych zażonych życiem, wszystko pod dywan, wreszcie pojechał sobie na lepszą posadę, dlatego że dla Niemców był lepszy niż dla nas. No i dalej ma wpływ na to. I dlaczego nie mamy ludzi, którzy by nie mogli zrozumieć, znaczy większa część rozumie na szczęście, dlatego mamy rząd dzisiejszy, ale powinni ta milcząca ściana, ta druga połowa Polski, która z uprzedzeniem do klasy politycznej nie bierze udziału w wyborach, wreszcie powinna zrozumieć, że trzeba je ruszyć, trzeba się obudzić i trzeba stanąć po stronie tego rządu i dać mu szansę, żeby wyprowadzić Polskę z marazmu straszliwego. Takie, ja mówię to słowami kombatanta, który mam 96 lat, proszę państwa. I pamiętam to wszystko. Wiem, tyle przeżyłem, straciłem całą rodzinę. Byłem prześladowany, cierpiałem i wróg dzieli naród. Jedynie najskuteczniejszy środek ujarzmienia jest podział. Dam przykład. Rosjanie, komuniści dzieli, robili podział klasowy. Więc wynaleźli tam jakiś wroga, mit jakiegoś wroga klasowego. Podzielili wieś przede wszystkim, który bardzo trudno było jarzmić, na kulaków, biedniaków i zniszczyli całkowicie solidarność między ludzką. Chłop chłopa się bał. No to było bardzo skuteczne i to było łatwo rządzić. To, ale jednak te tliły te, prawda, w naszych sercach te nasze wartości, któreśmy ujawnili w określonych, jak papież Polak, to pośmy pokazali, że jesteśmy jednak Polską, że jednak to wszystko jest. I obaliliśmy znowuż ich. No. No przecież ten naród jest, to jest ten sam naród, tylko on się powinien obudzić i wziąć w ręce swoje to wszystko. Nie patrzy, że tam w Europie, Europa już i tak nie może sobie z sobą poradzić. Ja przepraszam za emocjonalne może trochę takie te moją wypowiedź, ale pozwoliłem sobie trochę. Pozdrawiam serdecznie, przepraszam, że nie pozdrowiłem. Szczęść Boże dla ojca prowadzącego i gości.
Dziękujemy bardzo, panie Feliksie. Bardzo.
Z Wrocławia, tam bardzo szanuję Radio Maryja i mam wielki szacunek. Nawet byłem kiedyś zaproszony tam. Także serdecznie udało mi się połączyć, to od razu z jednego z miejsca udało mi się połączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Feliksie.
Dziękuję bardzo panu za te słowa, tym bardziej miał pan prawo emocjonalnie się wypowiadać, bo jak pan mówi, sam pan walczył, jest pan kombatantem z walk niepodległościowych, dlatego pański głos jest tutaj dwa razy mocniejszy, mój głos przy pańskim jest tutaj drobnym głosikiem tylko. Natomiast rzeczywiście znaczy inaczej. Polskiej historii nie można z drugiej strony odczytywać, żeby należałoby, abyśmy mieli jednego przywódcę, który wszystko chwyci w ryzy, bo przecież mamy bardzo duże tradycje demokratyczne i tak naprawdę rządy te takie typowe jednostki u nas raczej nie mają zbyt dużych tradycji i nie cieszą się popularnością. Okres międzywojenny jest okresem, gdy w bardzo trudnej sytuacji wewnętrznej w kraju, jak i również w relacjach międzynarodowych, o czym powiedziałem wcześniej, chociażby tylko przyczynkowo, powstał potrzeba wzmocnienia władzy. Absolutnie tutaj nie jestem zwolennikiem rządów autorytarnych, bo to nie o to chodzi przy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast okres międzywojenny to był w ogóle czas, kiedy były takie tendencje, nie tylko w Polsce, aby tworzyć silniejszą władzę skupianą przez jedną osobę, czy też wokół najbliższych osób przy tym liderze, przy tym numerze jeden. I I czas po 26 roku to jest właśnie typowy czas rządów autorytarnych, które absolutnie nie można porównywać do rządów tak autorytarnych, takich osób, których określamy mianem zbrodniarzy, jak Hitlera czy Stalina. Bo niestety w okresie PRL-u były takie próby u niektórych czynione. One były no, niezwykle przesadzone, ale ja pamiętam, że takie sytuacje miały miejsce i to były w opracowaniach niektórych ówczesnych. Na szczęście z tym już nie mamy problemu, że jest to podtrzymywane i ktokolwiek w życiu publicznym czy gdziekolwiek w manifestacjach wyskakuje z podobnymi jakimiś hipotezami. Natomiast mówię, druga Rzeczpospolita miała bardzo złożoną sytuację, bo trzeba wyraźnie powiedzieć jeszcze inną kwestię. Środowiska narodowe nie tworzyły gabinetów żadnych po 26 roku, były w ciągłej opozycji, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że wkład środowisk narodowych, narodowców w budowę polskiej gospodarki, polskiej finansjery planetarnego był olbrzymi. Twierdzę nawet, że oni byli tutaj dominujący i oni tworzyli to tutaj wszystko. Przykładem jest jeszcze przed przewrotem majowym, w tych czasach rządów parlamentarnych, środowisko ministerialne stworzone przez ministra Grabskiego, wprowadzenie złotówki i późniejsza koncepcja prowadzenia polityki monetarnej w okresie międzywojennym, gdzie bardzo ważną rolę odgrywali, jeśli nie decydującą, to bardzo ważną rolę odgrywali ludzie związani ze środowiskami narodowymi. Także tutaj to też nie jest tak, że środowiska narodowe nie brały udziału w życiu politycznym, publicznym, szczególnie w życiu publicznym i gospodarczym, ponieważ fakty są troszeczkę inne, funkcjonowali oni w tych strukturach i może nie byli numerami jeden, tak? Nie byli ministrami, natomiast funkcjonowali, byli sympatykami wielokrotnie i to też dosyć mocno tutaj działa na korzyść. Natomiast co jeszcze chciałem dodać wcześniej o Berezie Kartuskiej, ale wybaczą Państwo, umknęło mi coś tutaj jeszcze. Krytykowanie właśnie bardzo zdecydowanie tego tworu, jakim było utworzenie tego obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, rzeczywiście należy się tutaj, jest pełna tutaj krytyka również z mojej strony, to nie powinno mieć miejsca, natomiast rozumiejąc specyfikę ówczesnych czasów i funkcjonowanie państwa w tak skomplikowanych warunkach, problemach wewnętrznych, gdzie próbowano rozgrywać środowiska robotnicze, proletariackie ogólnie mówiąc, jak i również środowiska Ukraińców, którzy czerpali pomoc przede wszystkim od środowisk niemieckich, byli wzmacniani i często i nawet szkoleni przez nich, jak i również potężna siatka wywiadowcza na terenie Polski i działania destrukcyjne środowisk komunistycznych powodowały, iż te postawy polityczne się radykalizowały we wszystkich obozach i to też się przekładało bardzo często na relacje społeczne, chociażby w relacje polsko-żydowskie w okresie międzywojennym. One nie miały podłoża etnicznego, one miały podłoże typowo gospodarcze, jak i również podłoże ideowe. Właśnie chęć przez niektóre środowiska i grupy Żydów wspierania i nadreprezentacja środowisk żydowskich w środowiskach komunistycznych, w tak zwanych Komunistycznej Partii Polski. To było czynnikiem powodującym pewne działania i powstanie też Berezy. Ja nie pochwalam tego, natomiast staram się do tego podejść naukowo i staram się zrozumieć, dlaczego to powstało, czym się kierowano. Wiem, że sytuacje, które tam miały miejsce, były no, delikatnie to ujmując nadużycia, które nie powinny mieć miejsca.
Dziękuję. Pan doktor Dariusz Kucharski, nasz gość za 19 minut, godzina 23. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Słomska z Łowicza. Ja bym chciała, zadam takie pytanie, co prawda, przedtem jeszcze powiem, nie bardzo zgadzam się z sytuacją, która dotyczy Ukrainy. Zarówno rząd poprzedni, pani Kopacz, jak i teraz pani Szydło, wiem o tym na pewno, zresztą pan profesor, pan doktor również, że otrzymała Ukraina pożyczkę z Polski i to takiej dość pokaźnej kwocie i obecnie też, ale przecież za tyle zła, co Ukraińcy zrobili Polakom, ja rozumiem, że jako katolik muszę im wybaczyć i darować, ale polityka obecna Polski wobec Ukrainy uważam, że jest bardzo niewłaściwa, tym bardziej, że Ukraina wykorzystuje całkowicie sytuację. A my mamy taką pozycję w tej chwili, że oni mogliby do nas, jak to można powiedzieć, ja nie chcę, żeby przyszli na kolanach, ale z jakimś ukłonem w stosunku do nas. No niestety... Przedtem to się w okresie, wiem oczywiście, że bandy UPA to były tworzone również przy pomocy Niemiec i to dużej pomocy Niemiec, przecież oni ich tam ćwiczyli i uczyli wszystkiego, ale teraz w tym okresie obecnym uważam, że Polska powinna postępować wobec Ukrainy inaczej. Czy pan doktor może coś na ten temat powiedzieć? Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, czy ja mogę coś na temat Ukrainy powiedzieć? Tak, po prostu muszę zebrać myśli, aby ten temat dobrze przedstawić, bo to jest temat trudny i drażliwy, aczkolwiek można go w miarę syntetycznie wyjaśnić. W tej chwili na relacjach polsko-ukraińskich nadal kładzie się cieniem kwestia reakcji na ludobójstwo dokonywane na Wołyniu. Mówię ludobójstwo, ponieważ zdecydowanie zgodnie z przepisami prawa definicji Rafała Lemkina o ludobójstwie spełnia to pełen zakres tej definicji. To, co się działo tam na terenach Wołynia, jak i również Kresów Południowo-Wschodnich, bo to nie tylko tereny obszaru Wołynia dotyczyło, to się rozeszło jeszcze szerzej. Niestety Ukraińcy do tej pory nie chcą tego uznać. Robią to niezwykle opornie. Tu jest zdecydowana wina strony polskiej. Brak załatwienia tej sprawy, mówię strony polskiej, czyli naszej, nas jako obywateli, ale przede wszystkim jako państwa polskiego w kontekście relacji międzynarodowych, odpowiada za to państwo polskie z władzami, czyli ministrami, tu minister spraw zagranicznych, z premierem, jaki by to nie był. Ta sprawa powinna już być dawno uregulowana. Ona, przesuwanie tego, a później, parę lat temu, jak pamiętam, bardzo takie delikatne podchodzenie do tej kwestii, wręcz wycofywanie się w parlamencie od możliwości przyjęcia ustawy, wtedy do parlamentu polskiego przyjechała delegacja deputowanych parlamentu ukraińskiego z Kijowa, przyglądali się całej sytuacji, to na pewno nie było budujące siłę i pozycję polską w relacjach polsko-ukraińskich. Wręcz przeciwnie, to miało miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie chcę teraz przekłamać, 2,5 roku temu maksymalnie. Przyjęto taką troszeczkę chybioną uchwałę, rezolucję, już teraz nie pamiętam, jaką to miało formę prawną, w której odniesiono się w niezwykle, uważam, ułomny sposób do tych relacji negatywnych, tragicznych relacji w stosunkach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, czyli tego ludobójstwa. Ostatnio przyjęta, też dosyć przepychana kwestia przyjęcia tej ustawy o ludobójstwie, z użyciem tego określenia ludobójstwo, wiem, że wzbudziła w wielu grupach społecznych, środowiskach kresowych, ale nie tylko, w ogóle osób zajmujących się ich historią i sprawami politycznymi, również pewne kontrowersje i duży stopień niezadowolenia. Nie było również jednoznacznego, zdecydowanego stanowiska parlamentarnego, a powinno być. I to powinno być wyrażone przez wszystkie środowiska parlamentarne, będące, przez środowiska polityczne będące w parlamencie, bez względu na relacje, jakie panuje między poszczególnymi obozami politycznymi. Dla zachowania polskiej racji stanu, dobrej, wysokiej kondycji polskiego państwa i dobrych relacji polsko-ukraińskich, powinniśmy przyjąć to niezwłocznie, jak najszybciej, już dawno temu. Zostało teraz przyjęte. Niestety Ukraińcy, jak wiemy, próbowali to storpedować i wprowadzić swoją kontruchwałę. Deputowani ukraińscy chcieli wprowadzić uchwałę mówiącą o tym, jak to, ja już teraz nie pamiętam, jak to się nazywało, ale mówiącą właśnie o dokonywaniu mordów na ludności ukraińskiej przez środowiska polskie. To wszystko były pewne zagrania, takie próby wkładania takich propozycji ustawodawczych skutkują niestety nie najlepszymi relacjami w kontekście odbioru przez społeczeństwa, przez obywateli. Tutaj mówię o obywatelach polskich. Natomiast, bo w tym momencie środowiska ukraińskie mają przewagę, bo cały czas pokazują, że nie przyznają jakby Polsce racji i nie chcą się przyznać do tego, co miało miejsce. Natomiast, tak jak pani powiedziała, że nie chciałaby pani chyba, aby była taka miękka polityka, jak to chyba zostało nazwane. Rzeczywiście uważam, że w stosunku do państwa ukraińskiego, mimo że ma tak trudną sytuację, powinna być troszeczkę inna opcja polityczna przyjęta, bardziej zdecydowana. Wiem, że jak wiemy wszyscy, Ukraina ma bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o swoje tereny wschodnie. Prowadzone są tam działania, praktycznie regularne działania wojenne, ale to z drugiej strony też pokazuje, jakie są dążenia w państwie ukraińskim, które mając tak trudną, skomplikowaną sytuację, z tak wielkim przeciwnikiem w relacjach Ukraina-Rosja, bez wątpienia potęgą jest tutaj Rosja, to tutaj nie ma co dyskutować, i mimo wszystko grają negatywnie na polskich sentymentach, na sentymentach swojego sąsiada, który również w wzajemnych relacjach udziela nawet wsparcia finansowego, i nie potrafią godnie i honorowo tej sprawy załatwić. To wskazuje, że w tych relacjach jest coś złego. I to świadczy zdecydowanie na niekorzyść Ukraińców. Nie chcę do końca obarczać środowisk polskich. Też mam świadomość, iż przyjęcie nagle totalnie zdecydowanej polityki wobec Ukraińców niczym dobrym by nie było, ponieważ, no proszę podejść do tego w taki sposób, iż przyjmują państwo nagle do swojego sąsiada z delikatnych stosunkach, które nie były najlepsze i zawsze były animozje, nagle państwo przyjmują zdecydowaną, ostrą krytykę, artykułują to. Myślę, że mają państwo świadomość, że w takich relacjach z sąsiadem, który nie lubi zostawiać spraw niezałatwionych, tak to delikatnie nazwijmy, i lubi nawet w formie werbalnej się zrewanżować, dochodzi na pewno do pewnych konfliktów zdecydowanych. Nie wzmacnia to bez wątpienia tej strony, która w tej chwili jest w defensywie, czyli Ukraińców, zdecydowanie, ale też nie pomaga stronie polskiej. Tu wydaje mi się, że powinno być podjęte inne kroki ze strony państwa polskiego. Myślę, że Polacy powinni mocniej grać, państwo polskie, polski MSZ powinien grać mocniej sprawą środowisk polskich mieszkających na Ukrainie i ich obawami w wyniku wzmacniania się środowisk pro-polskich na Ukrainie, bo co ma zdecydowanie miejsce na w tamtym państwie, i udzielanie zdecydowanego wsparcia środowiskom polskim, wręcz mocne artykułowanie, iż Polacy żądają, państwo polskie żąda opieki nad społecznością polską żyjącą na swoich rodzinnych terenach na Ukrainie, bo Polacy nie są tam ludnością osiedleńczą, Polacy są tam od dawien dawna. Są Polakami, a nie Polonią na tych terenach. To musimy zróżnicować. Inny status ludności polskiej jest na Ukrainie, inny status ludności polskiej jest w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, czy również w Serbii, jakbyśmy na to spojrzeli terytorialnie. Także tu musimy to zobaczyć. Ale poruszyła pani teren obszar Ukrainy, państwa ukraińskiego. Również problematyczna sytuacja jest, jak wiemy, z innym sąsiadem, szczególnie drażliwym, to jest państwo litewskie. Wielu Polaków, jak wiemy, nie może się pogodzić z traktowaniem tak społeczeństwa polskiego na Wileńszczyźnie, gdzie naprawdę Polaków mieszka bardzo dużo. Polacy stanowią bardzo dużą społeczność, około 300-tysięczną, przy państwie liczącym około 3 milionów ludności. To, szanowni państwo, wskazuje to, iż ten potencjał Polski jest bardzo duży. On jest bardzo mocno osłabiany, niszczony i tu uważam, że powinno być rozsądne i mądre działania obecnego rządu polskiego. Myślę, że one idą w tym kierunku, z czego się bardzo cieszę. Wspierające właśnie środowiska polskie, wzmacniające polskie wspólnoty. Ja kiedyś zaproponowałem jednym ze swoich analiz dotyczących polityki wschodniej, aby rozbudowywać sieć konsulatów honorowych na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ona by bez wątpienia wzmocniła polskie społeczności na tych terenach, bo utworzenie konsulatu honorowego, ja teraz podaję przykładowo, przy sprzyjających warunkach na Białorusi, które zaczynają się pojawiać, w takich miastach jak na przykład Wołkowysk, czy na przykład Lida, to jest wzmocnienie polskiego statusu narodowego na tych terenach, gdzie Polacy mają bardzo duże problemy, a Polacy mają z kogo wybrać swojego przedstawiciela jako tak zwanego konsula honorowego, a który jest obywatelem Białorusi obecnie. Także to samo powinno być na Ukrainie, jak i również na Litwie. To są tereny żywotnie związane z polską racją stanu. Także tutaj w kontekście naszych rozważań o polityce spierania się, uważam, że to jest temat, który kolejny jest tematem bardzo często podniesionych głosów w różnych dyskusjach rodzinnych, jak i również na forach społecznych czy na arenie działań politycznych różnych opcji politycznych.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Kłaniam się gościowi i ojcu. Panie doktorze, chciałam jedną rzecz poruszyć, bo właśnie Polacy naprawdę nie znają historii Polski, operują ogólnikami i tak dalej. Przecież powtarza się historia z Ukrainą z 20 roku. Przecież Piłsudski na Kijów nie poszedł po to, żeby zdobyć Kijów dla Polski, tylko żeby stworzyć wolną Ukrainę, żeby to była zapora przed bolszewicką Rosją. Ukraińcy z tego nie skorzystali, jak potem marszałek powiedział, oni sami nie wiedzą, czego chcą, a Rosja czy carska, czy bolszewicka nigdy się Ukrainy nie dozbędzie. Za duże tam są bogactwa i tak dalej. I teraz to, co się rozgrywa, to też z miłości mamy przecież wielkie pretensje, właśnie żale do Ukraińców za to, że za ten Wołyń i tak dalej, te mordy. Ale tu chodzi o wyższą sprawę, o to, żeby Ukraina nie była znów pod nogami Rosji Sowieckiej, tylko żeby była po naszej stronie. I dlatego robi się te dyplomatyczne różne posunięcia. Nie można mieć pretensji, że my w pewnych rzeczach ustępujemy, łagodzimy i tak dalej. Bo tu jest rozgrywka o bardzo dużą sprawę. Bo przecież, co dużo mówić, przecież przeciwko Polakom to bolszewicy buntowali Ukraińców, Niemcy i tak dalej. I oni szczuli ich na nas. I to trzeba wziąć pod uwagę. A odnośnie różnych innych rzeczy, to też by można oddzielne audycje robić i tak dalej. Ale dziękuję za to, że mi ojciec pozwolił. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję pani bardzo. Odnośnie tego, że Polacy mało wiedzą o historii, to mamy tego świadomość. Mam nadzieję, że się zmieni system edukacyjny, na co myślę, że całkowicie zdecydowana większość Polaków liczy. I czynnik edukacyjny ustawiony na wzmocnienie nauki historii i wiedzy obywatelskiej, ale w połączeniu z historią, wiedzą historyczną, będzie wspomagał budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, tej wiedzy na wzór akurat z II Rzeczpospolitej. Pod tym względem powinniśmy brać wzorce, aby budować społeczeństwo obywatelskie, takie propaństwowe, bardzo mocne. Ale chciałbym się odnieść do drugiej części pani wypowiedzi. Dziękuję za nią, bo pani podniosła kwestię ukraińską w latach 2019-2021. należy przypominać, bo o tym też się rzadko mówi, rzeczywiście nie byliśmy agresorami, tak jak to częstokroć jest odbierane, że mieliśmy wyprawę na Kijów po to, żeby to wszystko zdobyć. Zamysł Piłsudskiego, który dowodził, wtedy był naczelnikiem państwa, był zdecydowanie inny. Miał świadomość, że będą zbyt duże chyba siły odśrodkowe, aby utworzyć jedną Wielką Rzeczpospolitą. Widział, że to jest niemożliwe, a zapewne by chciał, jeżeli taka sytuacja by się pojawiła. Natomiast chciał utworzenia państwa samodzielnego w postaci Ukrainy. Jednakże miał świadomość, on, Polacy wówczas, że Ukraińcy nie są w stanie stworzyć własnej państwowości w rozumieniu całego aparatu państwotwórczego, czyli administracji, wojska, nie są w stanie tego utworzyć na jakimś większym obszarze. Dlatego też została podpisana po tych walkach związanych z odzyskaniem Lwowa, obroną Lwowa, dziećmi lwowskimi, tak w wielkim skrócie mówię, w 18 roku, później walkami o odzyskanie ziem południowo-wschodnich, południowo-wschodniej Małopolski, czyli tutaj stanisławowskie, lwowskie, województwa późniejsze, to podpisano taką umowę o współpracy między Polską a Ukraińską Republiką Ludową, na której czele stał Semen Petlura. Rzeczywiście zdecydowanie lepsza postać niż banderowcy i inni przedstawiciele środowisk nacjonalistów ukraińskich, z Melnykiem również jako tym drugim środowiskiem, środowisk nacjonalistycznych na Ukrainie. O czym ona mówiła? Pani wspomniała o tym, że Polacy nie zamierzali Kijowa przyłączyć. Rzeczywiście, ta umowa mówiła o tym, iż Polacy będą wspierać dążenia Ukraińców do odzyskania niepodległości, do uzyskania niepodległości. I w ramach tego ustanowiono linię graniczną między przyszłym państwem polskim i ukraińskim. Bo to doskonale pokazuje, iż Polacy nie mieli tendencji związanych z zaborem ziem. Linia miała przebiegać, tak jak granica przebiegała w okresie międzywojennym w tej części, nazwijmy to, ukraińskiej, południowej, między Polską a Związkiem Sowieckim. Ona miała w ten sposób przebiegać. Jednocześnie było podpisany kolejny punkt, który mówił o tym, iż Polacy będą organizowali, szkolili, ekwipowali armię ukraińską i jednocześnie będą pomagać im tworzyć administrację na pozostałych terenach na wschód od Zbrucza, co miało stanowić przyszłe państwo ukraińskie. Na to była zgoda środowisk Petlury. Dlaczego to się nie udało? Nie udało się dlatego, że środowiska ukraińskie, w ogóle społeczność ukraińska nie była zainteresowana takim działaniem. Myślę, że jeszcze społeczeństwo ukraińskie nie miało tak silnego poczucia niezależności, chęci posiadania niezależności, jak to się pojawiło 20-25 lat później. Oczywiście pojawiło się to całkowicie w złej formule, jaką były środowiska nacjonalistów ukraińskich. Oni zawłaszczyli ideę niepodległościową Ukrainy, jednocześnie wprowadzające elementy nacjonalistyczne, żeby nie powiedzieć tak zwanego faszyzmu ukraińskiego, jak to niektórzy naukowcy określają. W tej umowie, o której wspominałem, zawarto między Rzeczpospolitą Polską a tą przyszłą Ukraińską Republiką Ludową, na czele której miał stać Semen Petlura, był jeden zapis mówiący, iż granica ta po wzajemnych ustaleniach będzie przesunięta na korzyść Polski. Tu chodziło o tereny Kamieńca Podolskiego między innymi, ponieważ na Podolu, w tamtych rejonach, jak i również na Żytomierszczyźnie, muszą Państwo pamiętać, że w owym czasie mieszkały całe rejony, gdzie polska ludność stanowiła przytłaczającą większość. I chodziło o to, aby te tereny przyłączyć do Polski. W zamian za to Polacy ewentualnie przesuną granice w innych rejonach. Ale to była dalsza jakby konsekwencja tej umowy. Wiemy, że ona nie została nigdy zrealizowana. Dlaczego o tym wspominam? Bo to pokazuje, że w okresie międzywojennym, właściwie w latach odzyskiwania niepodległości, pierwszych dwóch, trzech latach I Rzeczpospolitej, Polacy wykazywali się zdecydowanie wysoką klasą myślenia o państwowotwórczego, wiedząc, że nie są w stanie utrzymać wielkich obszarów, chcieli utworzenia Ukrainy. To była jedna z koncepcji, jak to tworzyć. Oczywiście to zostało zarzucone, bo nie było możliwości bezprawczej. Potem Sowieci, grając kartą ukraińską, właśnie w Rydze wykorzystali tą kwestię i zaczęli grać kartą ukraińską. Potem się okazało, że w Rydze, jak ktoś udawał, że jest, jakoby był przedstawicielem Sowieckiej Republiki Ukrainy, się okazało, że ten przedstawiciel nie potrafi mówić w języku ukraińskim. To w trakcie rozmów pokojowych w Rydze w 21 roku w języku ukraińskim i pisał w języku ukraińskim, pisał przedstawiciel polskiej delegacji, przyjaciel, można powiedzieć, Piłsudskiego, minister w rządach, Leon Wasilewski. Tak, taki chichot historii.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już można?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Teresa z Warszawy. Panie doktorze, pan na początku swojego wykładu mówił w procentach i w liczbach, ile zostało wymordowanych ludzi z elit i z wyższym wykształceniem, z wykształceniem, no powiedzmy, takim ponadśrednim, niekoniecznie do końca.
Znaczy z wykształceniem wyższym.
Z wykształceniem wyższym.
Tak.
Co mi się skojarzyło? Jutro już opozycja zbiera podpisy pod protestem, żeby pan nasz Andrzej Duda nie podpisywał tej ustawy o reformie szkolnictwa. Pan prezydent, żeby nie podpisywał. Otóż może komuś w dalszym ciągu zależy, że skoro wybito tyle elit i tyle ludzi z wyższym wykształceniem, a my chcemy reformować szkołę i zacząć nareszcie porządnie uczyć naród, no to może komuś to bardzo przeszkadza. I może to jest dalszy ciąg tej samej polityki, robionej nie wiem przez kogo, ale jakieś siły zawsze koło nas niedobre krążyły od wschodu do zachodu i może to jest... Tu pies pogrzebany. Przepraszam, że może za daleko się posuwał.
No dlaczego rozmawiamy? Rozmawiamy o trudnych sprawach z naszej przeszłości, które też mają wpływ na dzisiejsze czasy, także pewne rzeczy się wiążą tutaj.
No i mnie się to powiązało natychmiast, że to nie jest przypadek, bo pan ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestował parę lat temu, kiedy była zła reforma szkoły, teraz protestuje, jak jest dobra reforma szkoły, więc to jest jakieś robienie zamieszania po prostu i być może nie chcą, żeby niech tylko testy zdają młodzież i sobie na jakieś tam pytania odpowiada jakimś szyfrem stworzone, ale nie na prawdziwą wiedzę. Dziękuję więcej. Bardzo to niemiły mój głos, bo taki smutny, ale tak mi się skojarzyło. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Może ja bym tak daleko nie poszedł, tak jak pani to uczyniła, natomiast bym troszeczkę inaczej ten problem edukacyjny ujął. Zawsze zaborca, okupant chce obniżyć przez poziom edukacji, chce obniżyć potencjał danego narodu, danego społeczeństwa. To jest normalne, to jest standardowa rzecz. Natomiast dziwnym jest, że naród, który państwo polskie, które jest niezależne, ma swój naród rządzone przez samych siebie, stara się, nie chce dbać o podwyższenie poziomu edukacyjnego swojego społeczeństwa, tej przyszłej elity. To jest z jednej strony zastanawiające. Natomiast ja bym aż tak daleko nie poszedł. Ja myślę, że aż te tak zwane postperelowskie elity nie są takie mądre, żeby w ten sposób myśleć. Oni myśleli bardzo krótko. I to była taka droga na skróty, która się okazała po części tragiczną. Powstało mnóstwo uczelni, prywatnych uczelni, też tak zwanych państwowych, niektórych wyższych szkół, gdzie wiemy, że wielokrotnie opinie zbierają bardzo negatywne. Szczególnie prywatne szkoły wyższe. Po co to tworzono? A tworzono po to, aby kształcić oczywiście przyszłą elitę. Wmawiano młodym ludziom, studentom, że kształcą się po to, aby wejść do tej grupy elitarnej, czyli ludzi wykształconych, ale jednocześnie była ta droga robienia pieniędzy, zarabiania na tych studentach, jak wiemy, bardzo często na nie najwyższym poziomie zresztą. Druga kwestia to była kwestia, czy też jest nadal kwestia, aby zapewnić zgoda na to przez ministerstwa wielu, wielu gabinetów, aby tworzyć wyższe szkoły, ponieważ jest to droga do tego, aby ten młody człowiek mógł coś robić, a nie szedł na bezrobocie, ponieważ wiemy, że z jednej strony zakłady zamykano przemysłowe, nie było gdzie dać zatrudnienia po szkołach średnich, czy nawet już później po szkołach zawodowych, zarzucono nawet kształcenie w zawodówkach, lepiej żeby się uczyli w cyklu dłuższym edukacyjnym, czyli podstawówka, nawet jak się nie za bardzo nadawał, to żeby był w tym liceum, zrobił to liceum, a potem gdzieś pójdzie na studia, kolejne lata nie będziemy mieli z nim problemu jako z bezrobotnym, a będzie się uczył. Jak będzie się uczył, to będzie się uczył, ale będzie miał zajęcie. Według mnie to była metoda na zaabsorbowanie czymkolwiek człowieka młodego. Tylko problem się pojawia w tym momencie, kiedy ten człowiek skończył szkołę z poczuciem, że on ma teraz wykształcenie wyższe, że mu się pewne rzeczy należą, a poziom edukowania był słaby. Wielokrotnie, niestety, ja nie mówię, że to w każdym przypadku było i w każdej szkole, że poziom nauczania był słaby, że jego wiedza jest nieadekwatna do tego, jaki posiada dyplom i niestety on nie znalazł zatrudnienia, dochodziło do frustracji. To ma większy taki wymiar socjologiczny, ta kwestia, to bardziej może grupa socjologów by się na tym pochyliła, ale wydaje mi się, że dzisiaj właśnie system edukacyjny, zmiana systemu, to jest właśnie, dlaczego jest opór, o którym pani wspomniała, dlatego, że to jest uderzenie w przyszłe szkolnictwo wyższe, bo niestety dla wielu to będzie niestety. Szkoły niektóre będą musiały być zamknięte, bo nie spełniają pewnych wymagań edukacyjnych, kształceniowych, a jednocześnie ma się zmienić cały system myślenia o kształceniu. Czyli mają zacząć powstawać te szkoły zawodowe, czyli teraz będą bodajże się nazywały szkołami branżowymi, uczącymi zawodu, gdzie my dzisiaj nie mamy ludzi mających pewne kwalifikacje, które są niezwykle potrzebne, bo wmówiono społeczeństwu, że bycie ślusarzem, tokarzem, murarzem, to jest generalnie coś złego, coś nagannego i lepiej być chyba słabym licencjatem po jakiejkolwiek szkole. I niestety tu będzie duży problem, żeby przebudować. Znaczy rynek będzie tworzył pozytywny wizerunek tej kwestii. Dzięki temu uważam, że rynek, to tak zauważam od pewnego czasu, zaczyna zmieniać podejście w tej kwestii, że ludzie będą sami chcieli iść do takich szkół, bo będą widzieli, że to nie ma sensu, a ponadto rzeczywiście wielu ludzi nie będzie sobie dawało. A zmiana tego systemu edukacyjnego spowoduje, iż będzie naturalna selekcja. Jeżeli będą postawione rzeczywiste progi edukacyjne, ma być wiedza, skoro się idzie na wyższą uczelnię, bo ten cały system naboru też ma ulec zmianie, także tu będą pewne progi, no i nie będzie takich sytuacji, jakie w tej chwili mają miejsce, że kształcimy osoby, które no, w życiu nie będą wykonywały zawodu w nawet najbardziej prostym, po najbardziej prostym kierunku, bo nie mają wiedzy, minimalnej nawet, wystarczającej do wykonywania tych działań. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, Radio Maria.
Tak, już jesteśmy na antenie?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Krzysztof z Toronto. Ja słuchałem też w telewizji rano, w telewizji trwam też część tych rozmów niedokończonych i tam było takie pytanie, jaki okres XX wieku można wspominać najlepiej, a jaki najgorzej. Także ja chciałem się odnieść do tego.
Bardzo się cieszymy, bo tego nam brakuje.
Ja mam lat 58, urodziłem się w 58 roku dokładnie, 1958 roku. Doskonale pamiętam czas PRL-u, tych dwóch okresów, okres gomułkowski i później okres Gierka. I tak, myślę, że w historii, w całym XX wieku najlepszym okresem dla Polaków, szczególnie dla Polaków etnicznych, nie tylko tych Polaków z racji obywatelstwa formalnego, był okres jednak Władysława Gomułki od 1956 roku do 1970. Nie było źle w okresie Gierka, jakkolwiek był to dobrobyt troszeczkę zbudowany, zapożyczone z zagranicy pieniądze. Natomiast Gomułka nie pożyczał. Natomiast uważam, że okres katastrofalny dla Polaków, szczególnie dla Polaków etnicznych, Polaków, rozpoczął się w 1989 roku. To się zaczęła era takiego turboglobalizmu, turbokapitalizmu, strasznego zniszczenia w Europie Wschodniej środowiska. To widać dzisiaj po tym smogu, który wisi nad Polską. chociażby przez to, że wprowadzono miliony samochodów do Polski, czego za Gierka i za Gomułki nie było. Natomiast ja pamiętam okres Gomułki, jeżeli chodzi o kwestię mieszkaniową. Ja mieszkałem we Wrocławiu, pamiętam jako dziecko kilkuletnie, 4-5-letnie, pamiętam moich sąsiadów, moich kolegów, którzy mieszkali po piwnicach. I później już w latach wszystkie sutereny w kamienicach wrocławskich były zajęte, były zamieszkałe przez ludzi. I później Gomułka pobudował miliony mieszkań i już od 1965 roku ci wszyscy ludzie z suteren zaczęli znikać. Wszystko to się przeprowadzało do mieszkań komunalnych. I Gomułka był w stanie to pobudować za własne pieniądze wypracowane przez Polaków i nie pożyczał od nikogo. Także to jest taki jeden z tych pozytywów. Natomiast ja myślę, że wbrew pozorom dzisiejsza Polska bardzo przypomina okres bezpośrednio powojenny, tak zwany stalinowski, gdzie Polacy są zepchnięci do roli siły roboczej. Inna kasta etniczna jest tą klasą panującą, tą samą, która była panowała w Polsce zaraz po końcu II wojny światowej aż do 1956 roku. I ja myślę, że cały czas ta walka trwa między Polakami i niepolakami w Polsce. I na przykład Gomułka był aresztowany przez pana pułkownika Światłę, który się nazywał Icak Fleischbert. Chodziło o wyeliminowanie polskiego elementu z władzy w tamtym czasie. Później były zmiany w Rosji Sowieckiej, Gomułka wrócił do władzy i Gomułka był jedynym w XX wieku przywódcą politycznym Polski, który był w stanie zacząć obsadzać niektóre ważne stanowiska państwowe etnicznymi Polakami. Przed Gomułką i po Gomułce już nikogo takiego nie było aż do dzisiaj. I dzisiaj, potem był taki rok 2007 w Polsce, kiedy nagle rozpoczęła się walka między PiS-em a samoobroną i LPR-em pana Giertycha. I według mnie to był ten sam element walki między niepolakami i Polakami. Chodziło o wyeliminowanie Polaków z parlamentu i z rządu. Mam tu na myśli pana Lepera i samoobronę i pana Giertycha. Temu służyła zorganizowana wtedy prowokacja, też tak zwana gruntowa, przeciwko panu Leperowi, która się okazała z gruntu fałszywa. I ta walka trwa do dzisiaj. Dzisiaj według mnie w pewnym sensie odpowiednikiem Gomułki jest obecnie pan Mateusz Piskorski, który siedzi w więzieniu, a odpowiednikiem pana Icaka Fleischberta w El Światło jest pan Mariusz Kamiński, koordynator do spraw służb specjalnych. Także ta walka toczy się dalej. No i to się wszystko dzieje z ogromną szkodą dla Polaków. Natomiast wracając do Ukraińców, troszeczkę inaczej się widzi te stosunki z Ukraińcami, kiedy się mieszka na emigracji, tak jak ja. Tutaj Polacy mają tendencję przyjaźnić się z Ukraińcami. Jest to ten sam krąg kulturowy. Ci ludzie są często bardzo serdeczni, też bardzo pomagają Polakom tutaj na emigracji i warto byłoby starać się jednak mimo tych zaprzeszłości historycznych współpracować z nimi. Taka jest moja opinia tu z perspektywy emigranta z Kanady. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo. No, pan wybaczy, ja się nie mogę z pewnymi tezami zgodzić. Obsadzanie etnicznymi Polakami to jest takie sformułowanie wytrych, właśnie używane bardzo często chyba przez Gomułkę. To nie jest akurat dla mnie klasyk do powtarzania. Natomiast etnicznym Polakiem był Kiszczak Jaruzelski. Ja myślę, że ten temat się zamyka w tych dwóch słowach, jak to powiedziałem. Ja nie jestem fanem tych dwóch osób. I chciałem powiedzieć, że relacje polsko-ukraińskie to jest z jednej strony polityka międzynarodowa, ale to są też kontakty międzyludzkie. W kontaktach międzyludzkich uważam, że nie ma jakiejś nagonki społeczeństwa polskiego na społeczność ukraińską, bo przecież Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Jeszcze do niedawna mówiło się, że mieszka milion Polaków w tej chwili jest w Polsce. Śmiem powiedzieć, że już około 1 200 000. Myślę, że się nie pomyliłem. Z tego połowa z tych ludzi bez prawa oficjalnie pobytu. A to świadczy o tym, że Polacy ich nie denuncjują. I jak to niektóre społeczności na zachodzie Europy lubią czynić i lubiły czynić. Warto o tym pamiętać. pracują ci ludzie tutaj, natomiast miałbym pewien dystans, bo te osoby przyjeżdżając tutaj do Polski, oni pochodzą z różnych stron. Bardzo często są to osoby, które bardzo mało wiedzą. Oni pochodzą nieraz z Ukrainy Środkowej, tej tak zwanej sowieckiej Ukrainy przedwojennej. Tam inaczej się patrzyło na tak zwane pojęcia ukraińskie i kwestie ukraińskie, aniżeli na tej Ukrainie Zachodniej, gdzie była wolność, tak, w okresie międzywojennym. Tworzyły się środowiska ukraińskie, przecież Ukraińcy się zasiadali w polskim parlamencie, oni byli parlamentarzystami. Nikt ich nie prześladował, to nie jest tak. To były jednostki terrorystyczne, UPA to była organizacja nacjonalistyczna, Hitler, faszystowska, o charakterze faszystowskim bym śmiało powiedział, za znawcami tego tematu, jednocześnie organizacja terrorystyczna, która musiała być ścigana. I tu z polskiej strony nie może być dyskusji. Natomiast czym innym jest relacje polityczne i egzekwowanie polskiej polityki, czyli tej palety polskich praw na arenie międzynarodowej, a czym innym są relacje międzyludzkie, tak, w wymiarze Polacy-Ukraińcy. Pan jeszcze wspominał o kwestii, co jest dobre. Ja nie krytykuję. Każdy ma prawo patrzeć na ten temat, co było najlepsze w XX wieku. Być może pan się zagłębił tylko do okresu PRL-u, że lata 70., bo w kontekście XX wieku na pewno nie tylko lata 70., w kontekście PRL-u powiedzmy sobie, można byłoby tak nazywać, że tam można odszukać pewne pozytywy, że nieraz ludzie wyjeżdżali do pracy na tak zwane organizowane prace w ramach dużych budów międzynarodowych na Bliski Wschód, między innymi do Libii również. To być może to też otwierało jakiś to światełko w tunelu się pojawiało, co się okazało nieprawdą, bo to było tylko chwilowe. Ja nie chcę się odnosić do pańskiej tutaj wypowiedzi w tym zakresie, bo mam inne poglądy, ale każdy ma prawo inaczej myśleć i postrzegać pewną rzeczywistość. Natomiast nie chwaliłbym absolutnie Gomułki. Gomułka nie był człowiekiem, który kierował się racją polską. To jest nieprawda. On się bardziej kierował racjami koterii i funkcjonowania pewnych grup w ramach swojego środowiska rządzącego, czyli tej kliki komunistycznej, bo komunistów nie uważam środowisko polityczne, tylko że to była klika koteryjna, gdzie w latach 60. były między nimi i wcześniej już walki w ramach grupy tak zwanych Hamów i Żydów, czyli tak zwanych Żydów pochodzenia żydowskiego, jak i również tego innego pochodzenia, bo tutaj byli w tych grupach też inni, oprócz Polaków, tak określanym mianem wewnętrznie Hamami. Także to jest jedna kwestia. Tam były wewnętrzne walki i to były bezpardonowe często. I trzeba pamiętać, że o klasie niejakiego pana Gomułki trzeba powiedzieć w kontekście jego zachowań w czasie II wojny światowej. To on zadenuncjował Polaków do gestapo. Przez przypadek. Drukarnię jedną zadenuncjował na gestapo, bo to była stała procedura działania komunistów pod znakiem między innymi PPR-u wówczas. Denuncjowanie środowisk polskich do gestapo i ewentualnie dzieleniem się wpływów po wejściu gestapowców. Też takie sytuacje miały miejsce. Zadenuncjował drukarnię tak zwaną podziemną. Się okazało, że się pomylił, zadenuncjował własnego środowiska drukarnię komunistyczną. To jest niezwykle znamienne. Jemu to zresztą wyciągnięto później w tak zwanej Polsce Ludowej. I za to miał tak zwany proces. A tu się zwyczajnie pomylił. Nie dlatego, że chciał być Polakiem walczącym w strukturach środowisk niepodległościowych. Po prostu pomylił się. Myślał rzeczywiście, że denuncjuje niepodległościowe środowiska. To tyle tytułem takiego uzupełnienia do postaci pana Gomułki.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus. Bardzo proszę, kto mówi?
Był przed chwilą taki temat poruszony, słucham w tych rozmowach niedokończonych. Chodzi mianowicie o to wykształcenie ludzi na siłę. I chciałem to poruszyć na antenie.
Jest pan na antenie, tylko gdyby pan wyłączył radio w tle i możemy rozmawiać, i gdyby pan zechciał się jeszcze też przedstawić, imię swoje.
Krzysztof w tej chwili.
Tak, panie Krzysztofie. Jest pan na antenie od pierwszej chwili, więc prosimy.
Krzysztof z Krakowa.
Panie Krzysztofie, trzeba wyłączyć radio, tam w tle ono gra, a przeszkadza panu. Niech pan je w tej chwili wyłączy i rozmawiajmy już przez telefon, dobrze?
Tak, to ja jestem w samochodzie i mam problem. Właśnie się staram.
Trzeba je wyciszyć jakoś albo tak, żeby nie przeszkadzało.
A już chyba będzie dobrze.
Tak, powinno być.
Jakby ojciec prowadzący ustosunkował się do tego, bo...
Jest, nie... Panie Krzysztofie, jest nasz gość i do gościa zadajemy pytania, tak?
Aha. Akurat ja pochodzę z rodziny mocno katolickiej, z południa Polski. I dużo osób, które nie miały żadnych predyspozycji do tego, żeby zrobić licencjata, tytuł magistra, nie miały po prostu głowy do tego, do nauki, że tak powiem, na wprost. Chodziły do w Tarnowie do uczelni płatnych, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy to filia KUL-u, bo nie wiem dokładnie, ale w kamerach katolickich płatnych. Uzyskały te tytuły i właśnie to, co któryś tutaj z moich przedmówców powiedział. Zdobyły to wykształcenie, jakiś tam socjolog, jakieś to. Oni nie mają pojęcia o tej pracy. Oni dalej robią w sadzie, oni dalej robią na roli. A studia zrobili tylko po to, żeby, jak to się mówi, na wsi się pokazać, bo ja jestem pan magister. I moim zdaniem jest lepiej uczyć ludzi zawodu, bo mają predyspozycje do tego. Jeden będzie ślusarzem, drugi będzie murarzem, inny będzie adwokatem, księdzem, prawnikiem, obojętne, no, lekarzem. Ale każdy ma predyspozycję do tego. Ja na przykład jestem kierowcą. Ja miałem predyspozycję, że tak powiem, od małej kości. No, ja miałem 7 lat, jak pierwszy raz w Warszawie garbuzkę prowadziłem. Ale miałem ku temu predyspozycję. Do mechaniki mnie ciągło i do kierownicy. A kogoś zrobić na siłę kierowcą, no to kurczę, potencjalny zabójca. Kogoś zrobić lekarzem na siłę, no to to samo. Dlatego uważam, że i popieram mojego przedmówcę w pewnym sensie, że dużo osób robi wykształcenie po to, żeby się pokazać. A nigdy z tego nie korzystają i nigdy tego nie wykonują. Serdeczne pozdrowienia dla całego Radia Maryja, dla całej rodziny. I dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć.
Dziękuję, panie Krzysztofie, i zawsze życzę szerokości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, daj Boże.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Tak, żartując sobie, mogę powiedzieć śmiało, dziękuję, że pan mnie tytułował perojciec. Ja też jestem ojcem, mam trójkę dzieci, także nie, było tutaj pełne trafienie, nie ma problemu. Ale to tyle tak tytułem takiego żartu. Uważam, że takie kształcenie, jak pan tutaj mówi, to nie dotyczy to wszystkich uczelni. Ja w Czambu nie krytykuję wszystkich uczelni prywatnych czy mniejszych miastach i tak dalej. Tylko po prostu są kierunki, na których pójście skutkuje tym, że ten człowiek będzie z założenia, niektórzy tylko z nich dostaną pracę, nawet jak będą bardzo dobrzy. A wielokrotnie jest tak, że świadomość jest tych uczących się studentów taka, iż wiedzą, że pracy nie będzie w tym zawodzie, kontynuują to, kończą to, szukają pracy gdzie indziej, w ogóle co innego robią, tak jak pan tutaj powiedział, że pracują fizycznie, ale to w pewnym stopniu jest destrukcyjne, ponieważ to też wywołuje pewne frustracje, ponieważ skończyłem studia, mam świadomość, że wykształciłem się. Ja nie mówię, że akurat oni nic nie umieją ze swojego zawodu, absolutnie. Mogą być świetnie wykształceni, ale nie znajdą pracy, bo nie ma zapotrzebowania na rynku. Tu jest inny problem w tym. Ale mówię, to jest kwestia już na dyskusję jakby o edukacji współczesnej, no, którą ja się cieszę, że wreszcie będzie kierunkowana na takie przedmioty zawodowe, bo uważam, że lepiej być dobrym dobrym rzemieślnikiem, dobrym wykonawcą tych czynności, które są dzisiaj potrzebne, przecież są zawody potrzebne społecznie. To nie można się wstydzić, bo jak rura komuś pęknie, centralne ogrzewanie się zepsuje w domu, to wiem, że każdy wyzwania i szuka instalatora, który to wykona. I wtedy każdy będzie potrzebny, żeby umiał to wykonać, żeby znał to, umiał te czynności proste wykonać. Ktoś powie proste, na tyle skomplikowane, że nie każdy to zrobi. Także wykonywanie każdego zawodu musi być, odbywać się w odbiorze społecznym z należnym szacunkiem. Tak jak pan powiedział, jest pan kierowcą, ktoś inny będzie wykonywał inny zawód, będzie murarzem, należy się szacunek taki sam jak wykonywanie zawodu lekarza i profesora akademickiego.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No chciałem do audycji.
Jest pan na antenie. Kto mówi?
Mówi Marek z Gdańska. Ja do pana doktora. Panie doktorze, nie wierzyłbym w historyków, dlatego że najbardziej czerwoną organizacją w Polsce i największą zresztą jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. I nie sądzę, żeby większość nauczycieli historii mogła powiedzieć to, co pan powie. Więc ja po prostu na to nie liczę. Akurat dzwonię z Gdańska, z gniazda Siorszeni. Znam te środowisko trochę i mam jak najgorsze zdanie, powiem panu. I to chyba wszystko, co mógłbym powiedzieć. Także ja po prostu widzę troszkę to pesymistycznie. Dziękuję za mój głos.
Dziękuję.
Jeśli mogę pana pocieszyć, ja to też widzę nie tak wesoło, natomiast myślę, że to będzie tak. Jeśli wejdą nowe podręczniki, wejdzie nowy zakres kształcenia, który będzie musiał być wymagany, każdy nauczyciel, nawet jak z danej swojej dyscypliny nie wie, to będzie musiał się dokształcić w tej materii. I tu nie będzie dyskusji. Jeśli nie umiał dotychczas mówić, nie miał wiedzy na tematy, załóżmy, tuż środowisk podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, działań Solidarności, bo o tym faktycznie się nie mówi, raczej się skupiają pewnie na tym, iż więcej wolą powiedzieć, że produkowano syrenę Warszawy, bo to jest łatwiejsze do przekazu i to jest jeszcze krótka lekcja, a zazwyczaj nie dochodzą do zakończenia działań wojennych do końca, bo jest koniec roku i się zbliżają matury i trzeba się przygotowywać. To jest największy pewnie problem. Ja nie chcę krytykować środowisk nauczycielskich w Czambuł, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale rzeczywiście, no wydaje mi się, że wprowadzenie nowego systemu edukacyjnego, baza podręcznikowa, ona to sama znormuje wszystko. I tu nie będzie wyjścia po prostu innego. Będą musieli ci, co nie wiedzą, wykształcić. A nie krytykowałbym wszystkich nauczycieli, bo to też nie jest tak, że wszyscy nic nie wiedzą, to byśmy obrażali to środowisko. Twierdzę, że znaczna część z nich ma wiedzę i będzie ona przekazywana, tylko po prostu system edukacyjny jest taki, jaki jest i on jest do naprawienia.
Bardzo dziękuję. Pan dr Dariusz Kucharski, nasz gość, ojciec Janusz sygnalizował mi, że pan doktor zostanie jeszcze po północy na dyżurze ojca Janusza, więc nie rozstajemy się, no i nie podsumowujemy, bo na to będzie czas jeszcze w kolejnej odsłonie spotkania. Za tę drugą część bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy na spotkanie z gościem jeszcze po północy. Będą państwo mieli okazję do rozmów, a teraz już proszę o telefony do modlitwy na zakończenie dnia.